Zauważyłem, że to jest, ma miejsce też w moim życiu, ale też podejrzewam, że to ma miejsce w waszym życiu, że jako ludzie ulegamy pewnym przyzwyczajeniom, a co za tym idzie, pielęgnujemy pewne zwyczaje w naszym życiu. Kiedy sprawdziłem w słowniku termin zwyczaj, co ten termin oznacza, to jest, słownik tłumaczy ten sposób, to właściwy komuś sposób postępowania, zachowania charakterystyczny dla kogoś. I w tym tygodniu właśnie zauważyłem, że też mam swoje przyzwyczajenia. W sobotę, kiedy tam sprzątaliśmy mieszkanie i odkurzałem mieszkanie, zauważyłem, że coś jest nie tak. Co jest nie tak? No nie tak było właśnie to, że zacząłem odkurzać mieszkanie zupełnie inaczej niż mam w zwyczaju. I w pewnym momencie zorientowałem się, że robię coś odwrotnie niż zazwyczaj, bo zazwyczaj odkurzam tak, że odkurzam duży pokój, przedpokój, mały pokój, kuchnia i łazienka. A w tym tygodniu zacząłem od końca, zamiast jakiegoś powodu i nagle zorientowałem się, że coś jest inaczej i dopiero później sobie świadomiłem, że zawsze robię to tak. Zawsze to robię tak. To jest taki banalny przykład. Ale myślę, że wy macie podobnie, że pewne rzeczy robicie w określony sposób. Pewne rzeczy robimy w określony sposób. Jak już powtarzamy te czynności wielokrotnie przez ileś tam miesięcy, przez ileś lat, to później już je wykonujemy w taki określony, najwłaściwszy, najlepszy dla nas sposób. I to staje się pewnym przyzwyczajeniem, a po pewnym okresie staje się naszym zwyczajem. I mówię, to dotyczy bardzo takich zwyczajnych, prozaicznych rzeczy. Na przykład ktoś ma zwyczaj w określony sposób kroić pomidory. I ktoś je kroi zawsze na przykład w pasterki, a ktoś inny zawsze je w ćwiartki kroi. I to jest jego sposób na przykład krojenia tych pomidorów. On tak lubi, tak kroi i to jest jego przyzwyczajenie. Jak mówię, dotyczy to takich zwykłych spraw życiowych. Pewne czynności zaczynamy wykonywać w określony sposób, w określonej też kolejności. Myślę, że gdybyście tak przyglądali się każdemu swojemu dniowi, to od rana wykonujecie te czynności w bardzo podobny sposób. Rano wstajecie, później robicie to i to. Jeżeli to się powtarza, no staje się to pewnym naszym zwyczajem. Jeżeli chodzi na przykład o duchowe życie, myślę, że też mamy takie pewne swoje zwyczaje, pewne swoje przyzwyczajenia. Są ludzie, którzy zawsze wstają troszeczkę wcześniej niż to jest konieczne. Wstają wcześniej po to, żeby znaleźć chwilę czasu, żeby się pomodlić, żeby znaleźć chwilę czasu, żeby przeczytać Boże Słowo i zawsze w tym czasie robią sobie określony rodzaj herbaty na przykład i piją, siedząc przy stole tą herbatę. A inni postępują inaczej, no, rano śpią dokąd tylko się da, trzy razy przedłużają swój budzik, który dzwoni, żeby tylko oddalić ten moment wyjścia spod kołdry. No teraz trudno mówić o wychodzeniu spod kołdry, w ogóle zejścia z łóżka. I mają taki zwyczaj, albo przynajmniej wydaje im się, że zrobią to wieczorem na przykład, że wieczorem będzie ten dobry czas, dobry moment, żeby coś tam przeczytać, żeby się pomodlić. No i to jest jak gdyby inne podejście do tematu, inny zwyczaj. Są na przykład osoby, które mają zwyczaj pościć raz w tygodniu. I zawsze mają określony dzień, na przykład poniedziałek i to jest ich takie postanowienie, że raz w tygodniu mają ten dzień postu poświęcony dla Boga, a inni mają zwyczaj raz w miesiącu to robić, a inni mają zwyczaj robić to raz na pół roku, a inni mają zwyczaj to robić raz na rok i tak dalej. Ulegamy pewnym przyzwyczajeniom, albo na przykład w niedzielę do południa. Jak byście się czuli, na przykład, gdybyście powiedzieli, a dzisiaj nie idę na nabożeństwo, siedzę teraz w domu? Ja bym się czuł, osobiście mówiąc, trochę źle. Trochę szkoda by mi było tego czasu. Bo wiemy, że i tak go zmarnujemy. Nie wierzę w to, że kiedy tak sobie zwyczajnie zostaniemy w domu, że ten czas naprawdę spożytkujemy na coś pożytecznego. Te dwie godziny, liczmy z dojazdem trzy, to jest naprawdę niewiele. To jest naprawdę niewiele. I staje się to później już takim naszym normalnym nawykiem, przyzwyczajeniem, że jest to jak gdyby w nas tak mocno zakodowane, że staje się to normalne, że bierzemy, że w niedziela do południa to jest czas, który spędzamy w społeczności Kościoła, w społeczności ludu Bożego. A więc są pewne przyzwyczajenia, zwyczaje, które realizujemy w takim zwykłym naszym codziennym życiu. Są pewne zwyczaje, które realizujemy, pielęgnujemy w naszym duchowym życiu. Można zadać pytanie, czy przyzwyczajenia, czy zwyczaje są dobre, czy są złe. Czy to jest dobre, czy to jest złe. Może wolelibyśmy być tacy super spontaniczni. Nie wiem. No czasami miałem takie myślenie, że wolelibyśmy być tacy super, super spontaniczni, że każdego dnia jest zupełnie inaczej. Może byśmy też chcieli, żeby na nabożeństwie było tak. Zupełnie inaczej. Totalnie nieprzewidywalnie. Nie wiadomo, jak będzie dzisiaj. Jak będzie w następną niedzielę. Może gdzieś takie pragnienia się w nas budzą, ale ja nie wiem, czy w ogóle to jest wykonalne. Nie wiem, czy można żyć bez pewnych nawyków, czy można funkcjonować bez pewnych przyzwyczajeń. Czy można swoje życie układać tylko według takiego, nazwijmy to, spontanicznego podejścia. Czy to by działało? Czy, może tak zapytam, może ktoś tak robi? Zupełnie spontanicznie, nic masz niezaplanowane, nie wiesz, jak jutro to będzie wyglądać. Nie wiem, ktoś tak robi? Czasami to tak mamy, jak mamy taki wolny dzień, no nie, czy jakiś inny dzień. Czasami to jest takie spontaniczne, ale zazwyczaj funkcjonujemy według jakiegoś określonej chronologii, według jakiegoś określonego porządku. I kiedy spojrzymy na przykład na życie Jezusa i uważnie czytamy Pismo Święte, to nie jest to zbyt wielkim problemem odkryć, że Jezus też funkcjonował według pewnych zwyczajów. Nie wiem, czy mówię coś nowego dla was, ale Jezus, i to jest powiedziane wprost w Bożym Słowie, też miał pewne przyzwyczajenia, pewne zwyczaje, według których funkcjonował. Oczywiście to nie znaczy, że jego życie było rządzone zwyczajami. To musimy to rozróżnić. Ale były pewne zachowania, Boże Słowo nazywa to zwyczajami w życiu Jezusa i Łukasza, na przykład Ewangelia Łukasza, rozdział 4, werset 16. Łukasza, rozdział 4, werset 16, czytamy o Jezusie. A gdy przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to słowo zwyczaju. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. Jaki Jezus miał zwyczaj, jeżeli chodzi o dzień sabatu? W dzień sabatu Jezus chodził do synagogi. I to nie było tak, że a zobaczymy, czy dzisiaj mam iść do synagogi, czy dzisiaj nie pójdę do synagogi. Skąd ten zwyczaj wziął się w życiu Jezusa? Ten zwyczaj wziął się od dzieciństwa. Wychował się w Nazarecie, to była niezbyt duża miejscowość, czy raczej to była taka większa wioska. W tej wiosce była synagoga, jego rodzice, Maria i opiekun Józef, ale będę używał tego słowa rodzica, chociaż wiemy, o co chodzi. Zabierali Jezusa do synagogi w Nazarecie i on tam chodził każdy sabat do synagogi, a później, kiedy rozpoczął swoją służbę, kiedy przyszedł sabat, to miał zwyczaju iść gdzie? Do synagogi. To stało się jego zwyczajem i myślę, że realizował to do końca swojej misji. Zresztą wiemy, że Jezus bardzo często był w synagodze. Wiele cudów stało się gdzie? W synagogach. Wiele cudów stało się w synagogach. Wiele ważnych słów padło w synagogach, wypowiedział. Miał w zwyczaju swoim chodzić do synagogi. To nie był jedyny zwyczaj w życiu Jezusa. Na przykład w Ewangelii Łukasza, rozdział 2, wersety 41, 42 czytamy. A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy. I gdy miał 12 lat, poszli do Jerozolimy na to święto, jak to było w zwyczaju. Tutaj dowiadujemy się, że rodzice Jezusa mieli w zwyczaju chociaż raz w roku udać się na święto do Jerozolimy. Akurat do wyboru mieli 3 święta, na które by mogli iść, ale wybierali święto Paschy z Nazaretu na piechotę. To troszeczkę kilometrów jest do przejścia. Najwyżej na osiołku mogli jechać. Wybierali się co roku, jak to mieli w zwyczaju, na święto Paschy do Jerozolimy. I teraz zobaczmy, że Jezus, gdy miał 12 lat, pierwszy raz udał się też z rodzicami na to święto. I ja myślę, chociaż tego w tym tekście nie ma, ale to mogę wywnioskować na podstawie innych fragmentów Pisma, że Jezus już później systematycznie z rodzicami chodził na święto Paschy do Jerozolimy. A gdybyśmy uważnie przeczytali Ewangelię, to zwróćcie uwagę, gdzie Jezus spędzał wszystkie święta w okresie 3 lat swojej służby. Zwróćcie kiedyś na to uwagę. Gdzie Jezus spędzał święta, poszczególne święta żydowskie w okresie 3-letniej swojej służby. Gdzie spędzał Paschę, gdzie spędzał święto tygodni, gdzie spędzał święto namiotów. Przeważnie była to Jerozolima. Przeważnie była to Jerozolima. W tym okresie Jezus udawał się do Jerozolimy. To był też Jego zwyczaj, że tam szedł, a tu wcześniej z rodzicami udawał się na święto Paschy do Jerozolimy. No to nie wszystko. Ewangelia Marka, 10 rozdział, werset 1. Tylko Marka, 10 rozdział, werset 1. I wstał i udał się stamtąd w granicę Judei oraz na drugą stronę Jordanu i znowu schodziły się rzesze do Niego, a On je znowu nauczał, jak to miał w zwyczaju. A więc kiedy obok Jezusa znaleźli się z ust niemowląt i ssących. Chodź Andrzeju, poproszę Cię z tej strony o zamknięcie drzwi. Jak to miał? Nie z tej strony? Z tej strony. No to może z tej strony. No. Wiem, że jest gorąco. Wiem, że są warunki takie, jakie są. Dowiadujemy się, że tu Jezus zaczął nauczać tłumy, jak to miał w zwyczaju. To jest bardzo ciekawe, bo kiedy wokół Jezusa zebrali się ludzie, to Jezus wiedział, że to jest okazja, żeby wykorzystać to na co? Na to, żeby z nimi pogadać, w piłkę pograć? Albo coś innego zrobić? Jezus wiedział, że to jest okazja. Ci ludzie przyszli i Jezus miał w zwyczaju, że wykorzystał to, żeby ich nauczać, głosić o Królestwie Bożym. Gdy popatrzymy na Jezusa, to On jak gdyby był perfekcjonistą, jeżeli mogę takiego słowa użyć, w wykorzystaniu nadarzającej się okazji. Każda okazja, jaka się zdarzyła, Jezus, można powiedzieć, nie szukał tych okazji, one się same pojawiały, On ją wykorzystał maksymalnie do końca, aby zrobić coś, co przyniesie chwałę dla Królestwa Bożego. Dla Królestwa Bożego. I tutaj dowiadujemy się, że kiedy zebrały się tłumy wokół Jezusa, to miał w zwyczaju, że siadał i nauczał, przekazywał wieści o Królestwie Bożym. I może jeszcze jeden fragment, Łukasz 22:39. Żebyśmy zobaczyli, że to słowo pojawia się, że odnośnie Jezusa, że Jezus miał też funkcjonował w niektórych sytuacjach w określonym porządku, gdzie jest użyte słowo, że miał w zwyczaju to czynić. Łukasz 22:39. Łukasz 22:39. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też z Nim uczniowie Jego. Udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Czyli to nie było tak, że tutaj akurat jest opisana sytuacja zaraz po ostatniej pasrze, którą odszedł z uczniami, bo ostatnia wieczerza paschalna. Później po tej wieczerzy udali się na Górę Oliwną, ale to nie było jakieś spontaniczne udanie się na Górę Oliwną. Jest powiedziane, że on to robił według zwyczaju. Więc mogę powiedzieć tak, że oni na tej Górze Oliwnej on z uczniami spotykał się wielokrotnie. Wielokrotnie się spotykał na Górze Oliwnej. Ja osobiście uważam, że spotykali się w bardzo podobnym miejscu. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że Judasz nie miał żadnych problemów znaleźć ich na Górze Oliwnej. On precyzyjnie przyszedł z tymi ludźmi, którzy mieli go pojmać, do miejsca, gdzie wiedział, że tam znajdzie Jezusa i tam znajdzie uczniów. Tam po prostu się udał. Więc podejrzewam, ja tak myślę, że mogło to być jedno stałe miejsce, gdzie Jezus według zwyczaju spotykał się ze swymi uczniami. I myślę, że tam padło wiele bardzo ważnych słów, wiele bardzo ważnego nauczania. A też mieli ze sobą społeczność. Tam właśnie na Górze Oliwnej. To było takie miejsce. My też może mamy takie ulubione miejsca, gdzie lubimy chodzić. Dla brata Mariana to może być jakiś szczyt w górach na przykład. Ulubiony. Nie wiem, czy bracie Marianie, może jakiś ulubiony szczyt, na który lubisz wchodzić szczególnie. Każdy najwyższy. No to już w Tatrach nie masz co szukać za bardzo, tak? No ale mamy pewne takie swoje ulubione miejsca, do których chętnie wracamy, gdzie chętnie się też z innymi spotkamy, a inne miejsca nie są dla nas przyjemne czy ulubione. Wracam do tej myśli, że my jako ludzie funkcjonujemy według pewnego porządku, przyzwyczajeń, które stają się zwyczajami w naszym życiu. Zauważamy też takie zwyczaje w życiu Jezusa. Jak powiedziałem, Jezus nie tylko kierował się zwyczajami, byłoby to niesprawiedliwe powiedzenie, że tylko kierował się zwyczajami. Nie. Ale miał swoje przyzwyczajenia i była pewna powtarzalność pewnych rzeczy, które się działy w jego życiu. Przyzwyczajeniem było to dla niego to, że udawał się w sabat do synagogi. To był zwyczaj. Że udawał się na święta do Jerozolimy. To był zwyczaj. Że nauczał ludzi, kiedy się spotykali wokół niego. To był zwyczaj w życiu Jezusa. I że udawał się z uczniami wielokrotnie na Górę Oliwną, by się tam z nimi spotkać, by tam z nimi miał społeczność. To był pewien zwyczaj w życiu Jezusa. A jeżeli chodzi na przykład o zwyczaje w ramach grupy ludzi, pozwólcie, że jeszcze jedną, a może jeszcze zanim to powiem, jedną rzecz. Bo tutaj zwróciłem uwagę na te zwyczaje w życiu Jezusa i możemy powiedzieć tak, to były dobre czy złe zwyczaje? Jakbyście mieli je ocenić. No nie? Takie dziwne pytanie, no nie? Ale przecież to były dobre zwyczaje. Ale czy mogą być też i złe zwyczaje? Oczywiście, że mogą być złe zwyczaje. Zresztą Boże Słowo nas bardzo mocno ostrzega przed złymi zwyczajami. Czy pamiętacie taki werset, gdzie coś złego niektórzy mają w zwyczaju? No właśnie. No. Tam jest też to słowo, że coś złego staje się przyzwyczajeniem, staje się zwyczajem, czyli staje się czymś powtarzalnym, czymś, co systematycznie robimy. Więc może w tym miejscu tylko powiem, że zwyczaje mogą być dobre i zwyczaje mogą być złe. A jak to się ma, jeżeli chodzi o społeczność, o grupę? Znów słownik tam dalej mówi. Zwyczaj co to jest zwyczaj, jeżeli chodzi o grupę ludzi? Powszechnie przyjęty, najczęściej uświęcony tradycją sposób postępowania w pewnych okolicznościach charakterystyczny dla pewnego środowiska. A więc pewna grupa, pewne środowisko też może mieć pewne zwyczaje uświęcone, nazwijmy to tradycją. Czyli tradycja to jest coś, co się powtarza przez wiele razy i później powstaje z tego pewien zwyczaj grupy. Więc moje pytanie jest takie, jakie my mamy zwyczaje jako to słownikowe pewne środowisko czy grupa ludzi, jakie my mamy zwyczaje zborowe? Czy mamy jakieś zwyczaje zborowe, czy nie? Mamy zwyczaj, że w środę o 18:30 spotykamy się na modlitwie. A na przykład w niedzielę idziemy rano jako zborownicy, przychodzimy na nabożeństwo. Wcale nie oczekujemy jakiejś szczególnej inspiracji. Nie wiem, czy oczekujecie inspiracji od Ducha Świętego, żeby iść na nabożeństwo? Po co tutaj jest mi inspiracja? Do czego potrzebna? Ja też nie muszę mieć inspiracji, żeby rano zjeść śniadanie. Jesz zgodnie z inspiracją? Bierzesz to po prostu, to jest coś normalnego. Więc w niedzielę idziemy na nabożeństwo. Na przykład mamy zwyczaj, że raz w miesiącu i zazwyczaj jest to w pierwszą niedzielę, mamy co? Czy jest to jakiś zwyczaj? Jak podejmuję decyzję o tym, że czy podejmuję decyzję, że musimy to zmienić, to wiecie, coś zaczyna, jak gdyby niewygodę czuję. Przyzwyczailiśmy się do tego, że raz w miesiącu, zazwyczaj jest to pierwsza niedziela, mamy wieczerzę pańską. Siostra Ewa wie, że trzeba bułkę go przygotować. Tak? Bo przychodzi pierwsza niedziela. Więc drodzy, my może sobie tego nie uświadamiamy, w ogóle tego nie definiujemy, albo o tym w ogóle nie wiemy. Nie myślimy o tym na co dzień, że funkcjonujemy. I chociażbyśmy chcieli na głowie stanąć i powiedzieć, że jest inaczej, to inaczej nie jest. Funkcjonujemy według określonych schematów, według określonych zwyczajów. I możemy je oczywiście próbować w jakiś sposób modyfikować. Nie zawsze to musi być tak samo, bo teraz powiedzieć, nie zawsze to musi być tak samo. Ale to jest wyjątek od czego? Od reguły, od zasady. Jest to wyjątek od zasady. To na przykład jak rano idziesz na siódmą do pracy, to jest zasada, a w sobotę śpisz do dziewiątej, bo masz wolne. To jest wyjątek. A od poniedziałku znów na siódmą pójdziesz do pracy i to będzie zasada, a wyjątkiem będzie to, że w te dni wolne jest inaczej. A więc my jako społeczność, jako zgromadzenie ludzi wierzących też mamy pewne przyzwyczajenia, pewne zasady. moglibyśmy to na przykład przenieść na sferę nabożeństwa i zastanowić się, czy nasze nabożeństwo funkcjonuje według jakichś zasad? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że są pewne filary, które wytyczają te zasady. Są pewne filary. Zasadą jest to, że na przykład zawsze na nabożeństwie mamy modlitwę i śpiew. To jest zasadą. To, że mamy kazanie. Czy trafiają się u nas nabożeństwa, na których nie ma kazania? To jest jakieś odejście od reguły. Jeżeli się trafiają, chociaż nie przypominam sobie, jest to coś, co jest bardzo rzadkiego. Albo, że zbieramy kolektę. To są jakieś filary. A więc te filary to są te rzeczy fundamentalne, które mają zawsze miejsce, a wypełnienie oczywiście tych filarów może być, już jest różne, już jest spontaniczne. Czasami jest tam więcej takiego elementu, czasami więcej takiego elementu. Wiecie, jak my się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy, powiem wam na przykładzie, kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy wyjechali z naszego zboru, mogę tu podać imię, nazwisko, z bratem Tomkiem Pułą, i on na przykład jest w innym zborze i on mówi, tęsknię. Nie tylko za nami, ale mówi, tęsknię za spotkaniami środowymi, modlitewnymi. Brakuje mi ich. Brakuje mi. On się przyzwyczaił poprzez obecność na tych spotkaniach, przyzwyczaił się do tego, że one powinny być, ale brakuje mu ich teraz w życiu. I co mam powiedzieć? Mam powiedzieć tak, Tomek, przyzwyczaisz się w końcu do innego rytmu funkcjonowania. Oczywiście, że się przyzwyczajamy później do nowego rytmu funkcjonowania w nowych okolicznościach i w nowych warunkach. No. Podsumowując tę myśl, chcę powiedzieć tak, że zwyczaju się nie da uniknąć. Zwyczaje funkcjonują w naszym takim zwykłym, osobistym życiu. Zwyczaje funkcjonują w naszym duchowym życiu. Zwyczaje były obecne w życiu Jezusa. Nie wspomnę o apostole Pawle, bo teraz musiałbym kolejne fragmenty zacytować, gdzie jest powiedziane, że co apostoł Paweł miał w zwyczaju. Co możecie poszukać w Biblii? On też miał pewne rzeczy w zwyczaju czynić. Inni Boży ludzie mieli też pewne rzeczy w zwyczaju czynić. A więc to w ten sposób funkcjonowało. Jak powiedziałem, od tego się nie da uciec. Oczywiście są zwyczaje dobre, są zwyczaje także złe. No i w tym momencie chcę zrobić takie wielkie uwaga. Piszemy uwaga. Mówię, na co chcę zwrócić uwagę wam w tym momencie? Mianowicie chcę wam zwrócić uwagę na to, że zwyczaj może się przerodzić w rutynę. Zwyczaj może się przerodzić w rutynę. Pozwólcie, że przeczytam, co to jest rutyna. Rutyna jest to wykonywanie jakichś czynności według utartych szablonów, ustalonych z góry nawyków. Rutyna to jest robienie czegoś już w sposób automatyczny, troszeczkę mechaniczny. To jest rutyna. Zwyczaj to jest robienie czegoś w określony sposób, powtarzalny sposób, ale rutyna to już jest coś takiego, że robimy to automatycznie, robimy to troszeczkę mechanicznie. Jest w tym już mało naszej wrażliwości, naszego zaangażowania, ale jest to bardziej taka zupełnie nawykowa czynność i my możemy zupełnie być gdzie indziej, myśleć o czymś innym, a w rutynowy sposób to będziemy po prostu realizować. Może taki przykład wam podam z dziedziny motoryzacji. Akurat dlatego, że często jeżdżę ulicą Kocmyrzowską, to zwróciłem na to uwagę. Kocmyrzowską ulicę praktycznie przejeżdżam na pamięć, bo jeżeli się przejeżdża ją 100, 200, 300 razy, to już wiadomo, jaka jest organizacja ruchu. I w pewnym momencie Kocmyrzowska i chyba to jest ulica Obrońców Krzyża, z jednej i z drugiej strony zmieniono organizację ruchu, mianowicie pasy puszczono tak troszeczkę w prawo po skosie. Aby wymusić inny układ na skrzyżowaniu tym Kosmyrzowskiej i Obrońców Krzyża. Wiecie? I rutynowo przejeżdżając tą ulicę, pierwszy raz sam przejechałem na wprost, nie uświadamiając sobie w ogóle, że łamię przepis i wymuszam pierwszeństwo. W ogóle sobie tego nie uświadamiałem, dlatego że setki razy jeździłem w tym miejscu w taki sposób. I później dziesiątki kierowców robiło dokładnie to samo. Dziesiątki kierowców. Nie dlatego, że chcieli łamać specjalnie przepis i wymuszać pierwszeństwo. Po prostu podchodzili do tej przejazdu ulicą Kocmyrzowską w tym miejscu w sposób rutynowy. Pamiętam inne zdarzenie, jak Aleję Róż i tą ulicę, która jest od Uroczego, zmieniono pierwszeństwo. Kiedyś było pierwszeństwo na tej Poprzecznej ulicy, później zrobiono pierwszeństwo na Alei Róż. I tam było wiele wypadków. Dlatego, że kierowcy byli przyzwyczajeni do jeżdżenia w określony sposób i nagle się okazało, że zmieniono im organizację i oni po prostu już nie zwracali uwagi na znaki. Wykonywali tę czynność przejazdu w sposób rutynowy. A więc rutyna jest wtedy, kiedy pewne czynności wykonujemy w sposób mechaniczny, w sposób automatyczny. I jeżeli bym teraz miał powiedzieć coś o rutynie w życiu duchowym, do tego zmierzam. Do rutyny w życiu duchowym chcę o tym powiedzieć. Że z jednej strony możemy mieć pewne zwyczaje, pewne nawyki, te zwyczaje są dobre, ale z drugiej strony te nawyki w sposób, bym powiedział, niezauważalny, w sposób niewidoczny dla nas, czy poza naszą kontrolą, mogą się przerodzić w zachowania rutynowe. I ja chcę wam powiedzieć tak, że ja rozumiem to w ten sposób, że rutyna to jest śmierć dla duchowego życia. Że rutyna zaczyna zabijać nasze duchowe życie. Bo rutyna pozbawia nas wrażliwości. Pozbawia nas tego, że zareagujemy inaczej niż to robimy zazwyczaj. Po prostu rutyna sprawia, że reagujemy tak i tak i robimy coś tak i tak. I nie jesteśmy otwarci na korektę, na zmianę. Nie zauważymy tego, że nagle pas się zmienił i należy pojechać inaczej. Rutyna nam to uniemożliwia i rutyna w naszym duchowym życiu jest wrogiem żywej relacji i społeczności z Bogiem. Myślałem dużo w tym tygodniu na ten temat. Wiecie dlaczego? Dlatego, że zacząłem się przyglądać moim modlitwom. I mogę powiedzieć, że funkcjonuję w pewnym jakimś zwyczaju, jeżeli chodzi o moje życie modlitewne. I nie ma potrzeby o tym zwyczaju tutaj teraz mówić, więc nie będę o nim opowiadał. Ale zacząłem się zastanawiać, czy moje modlitwy, które zanoszę do Boga, mój czas, który zanoszę do Boga, to jest tylko czasem po to, żeby tak naprawdę przedstawić Bogu moje prośby, przedstawić Bogu moje dziękczynienia. Ten czas po prostu jest wydzielony, więc go poświęcam na to. Zacząłem się zastanawiać, czy tak naprawdę Bogu o to chodzi. Czasami mi było przykro, że zamiast szukać Boga z głębokości mojego serca, to w tym okresie, w tym czasie po prostu wyrzuciłem wszystkie moje potrzeby, wszystkie moje prośby, złożyłem wszystkie moje dziękczynienia, czas się skończył i poszedłem do innych zajęć. Rutyna staje się czymś szkodliwym i niebezpiecznym dla naszego duchowego funkcjonowania, naszego duchowego życia. Będzie nas ograbiać z żywej społeczności. Bogu chodzi o coś innego. Kiedy na przykład popatrzymy na nauczanie Jezusa, to Pan Jezus występował przeciwko właśnie takiemu funkcjonowaniu. Bo rutyna, rozumiem tak, że prowadzi nas do religijności. My dalej niby się modlimy, dalej niby czytamy Boże Słowo, dalej niby chodzimy na nabożeństwa. Ale w tym przestaje być to, co jest najważniejsze. Przestaje być serce. Przestaje być serce człowieka. I nagle, wiecie, jakoś musiałem zmodyfikować, musiałem zweryfikować pewne rzeczy w moim życiu. Powiedziałem, Boże, Ty i tak dokładnie znasz wszystkie moje prośby, wszystkie moje potrzeby, wszystkie moje sprawy. Ja chcę trochę więcej czasu spędzić z Tobą. Trochę więcej złapać tego czegoś, co jest Twoje, tego Twojego powiewu, tej Twojej osoby. Zbliżyć się w taki nadzwyczajny sposób do tego, który jest moim Bogiem, który jest moim Panem, który jest moim Zbawicielem, który jest blisko mnie, abym znał Jego, abym przesiął trochę Jego naturą, abym troszeczkę złapał tego Jego charakteru, abym troszeczkę złapał tego Jego odświeżenia. Nie chciałbym, żeby moje życie przebiegało w rutynowy sposób. Nie chciałbym, żeby moje modlitwy, moje nabożeństwa, które przeżywamy tutaj, stały się takimi rutynowymi zachowaniami. Dlaczego? Dlatego, że to nas prowadzi do religii. To może być nawet religia zielonoświątkowa. Jak ją zwał, tak ją zwał. Ale ona zabija życie. Zabija to, co jest istotą. Zabija to, co jest tym najważniejszą rzeczą. Wiecie, dlatego na jedną rzecz jeszcze chcę zwrócić uwagę. Ja nie wiem, ile razy to jest w Biblii powiedziane, ale myślę, podejrzewam, że wielokrotnie jest to w Biblii powiedziane. Bóg nie tyle patrzy na nasze zachowania, które my mamy przed Nim, ale Bóg patrzy na co? Na nasze serce. I Bóg wie, czy w naszej modlitwie jest serce, czy jest to po prostu coś, co powtarzamy w sposób rutynowy. Bóg widzi, patrząc na nas tutaj na nabożeństwie, czy w tym, co tutaj robimy, jest nasze serce, autentycznie jest nasze serce, czy my to robimy w sposób zwyczajowy, czy robimy to w sposób, już mówiąc już tak dalej, jeszcze gorszym stanie, w sposób rutynowy. Bóg patrzy na to, czy to jest nasze serce. Bóg patrzy na to, czy jest moje serce w tym, kiedy ja podnoszę ręce i śpiewam, że jesteś godzien najwyższej chwały i czci. Czy po prostu odśpiewuję tę pieśń, dlatego że tak mi prowadzi grupa, że tak są słowa na folii. Bóg patrzy, na ile w tym jest moje serce. Wiecie, znalazłem kilka takich wersetów, na przykład 1 Tesaloniczan 2,4, gdzie jest powiedziane, że Bóg bada serca. Jest powiedziane w innym miejscu, że Bóg bada serca i bada nerki. Wiecie, to jest nawet więcej niż patrzy na serce. Bo słowo badać jest słowem głębszym niż słowo patrzeć. Badać to znaczy, że Bóg przygląda się moim nerkom, czyli przygląda się temu, co jest źródłem moich emocji, moich uczuć. Przygląda się mojemu sercu, temu, co stanowi istotę tego, kim jestem. I Bóg w mojej modlitwie nie tylko słyszy moje słowa, Bóg w moim zachowaniu nie tylko widzi moje gesty, nie tylko podniesione ręce, ale Bóg w moim zachowaniu przed Nim przede wszystkim bada moje serce i to stanowi, na ile to, co robię, ma wartość przed Nim. Czy zgadzacie się z tym? Że to stanowi, na ile to, co robię, ma wartość przed Nim. Wiecie, dlatego na przykład Boże Słowo, Księga Przypowieści Salomona 4,23. Odczytam, chociaż mógłbym to zacytować. Księga Przypowieści Salomona 4,23 mówi w ten sposób. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Nowy Testament wielokrotnie nas ostrzega, żebyśmy nie zatwardzali naszych serc, żeby nasze serca nie obrosły tłuszczem. Bo gdy nasze serca zatwardzimy, bo gdy nasze serca obrosną tłuszczem, to co zostanie nam tylko w naszym duchowym życiu? Zostanie nam tylko rutyna. A rutyna nie znajduje upodobania w oczach Boga. Chociażbyśmy, nie wiem, jak dużo czasu poświęcali na pewne rzeczy, jeżeli to jest rutynowe, to nie znajdzie zadowolenia i upodobania w oczach Pana. Kiedy się narodziliśmy na nowo, to jest powiedziane, że Bóg zabrał z nas serca kamienne i dał nam serca mięsiste. To jest pewien, jeden z obrazów Nowego Narodzenia. Czemu mają służyć serca mięsiste? Mają służyć temu, żeby te nasze serca mięsiste były wrażliwe na to, co Bóg mówi do naszego życia, żeby były wrażliwe na Boga. Jeżeli przychodzimy na nabożeństwo, to Bóg chce w nas widzieć serca mięsiste. Chce widzieć, mimo tego, że przyszliśmy według zwyczaju, ale w tym zwyczaju chce widzieć mięsiste serce, takie, jakie nam dał w Nowym Narodzeniu. I wtedy to mięsiste serce znajduje u Niego upodobanie, głębokie upodobanie. A diabeł stara się nasze serca znieczulić i nasze serca co zrobić? Otępić i zatwardzić, żeby nas popchnąć w stronę znów religijności, w stronę rutyny. A Bóg co chwilę nasze serca odnawia, odradza, aby one ciągle pozostały mięsiste i wrażliwe. Może zadałbym Ci takie pytanie. Czy dzisiaj zaśpiewaliśmy tylko pieśni, czy spotkałeś się z Chrystusem? Czy spotkałeś się z Chrystusem? Czy poczułeś tę woń Chrystusową, zaczerpnąłeś z niej? Powiedziałem, przyszliśmy według zwyczaju na nabożeństwo, ale mięsiste serce sprawia to, że spotykasz się z Bogiem. O to chodzi. Trzeba się wyszczekać rutyny za wszelką cenę. I trzeba dbać i szukać tego, żeby serce było miękkie i mięsiste. Wtedy będziesz mógł doświadczać Boga żywego. Drodzy, teraz przejdę do pamiątki. Jak powiedziałem wcześniej, robimy to co miesiąc. Jest to pewien zwyczaj. Ale myślę, że byłoby to smutne, gdyby to stał się zwyczaj, który powoli robimy w sposób rutynowy. A więc jest chleb, łamiemy, jest wino, weźmiemy, pomodlimy się, rozdzielimy. Wiecie, to wtedy sama ta pamiątka traci swój sens i swoje znaczenie. Chrystus ustanowił te elementy, chleb i wino, po to, żebyśmy przeżywali z Nim społeczność wtedy, kiedy to robimy. Naprawdę, jeszcze raz to podkreślę, jest to coś, po czego powinniśmy się wystrzegać, mechanicznego i rutynowego podejścia do Boga. Bóg to ustanowił, abyśmy dzisiaj przeżyli społeczność z Bogiem. Wiecie, i wokół wieczerzy, wokół znaczenia wieczerzy, bym powiedział tak, nie ma porozumienia, nie ma jedności, jeśli chodzi o takie stanowiska teologiczne. Począwszy od kościoła rzymskiego, poprzez inne kościoły protestanckie, reformatorów nie dało się ustalić jednego wspólnego zrozumienia wieczerzy. Można powiedzieć, że każdy z kościołów ma inne podejście do wieczerzy. Ja otrzymuję, czy otrzymałem, nie wiem, czy będę otrzymał taką gazetkę. Jest to gazetka Augustinus, to jest gazetka Kościoła Ewangelicko-Reformacyjnego, czy Reformowanego. To jest kościół, który bierze swój początek od Kalwina. Czyli to są kalwiniści, mówiąc inaczej. I tutaj jest stanowisko kościoła kalwińskiego odnośnie wieczerzy pańskiej. Dlatego, że nasze stanowisko jest jak najbardziej zbliżone do tego kalwińskiego, pozwólcie, że przeczytam pewne myśli z Kalwina, czy pewne myśli z jego stanowiska, czy z tego stanowiska tego kościoła odnośnie wieczerzy pańskiej. Posłuchajmy, to niech będzie dzisiaj wprowadzenie nietradycyjne, niezwyczajowe. Nie mam zwyczaju tego robić, jest to wyjątek od pewnej reguły. Przeczytam z tej gazetki kilka myśli. Wszyscy reformatorzy, Luther, Calvin, Zwingli i inni, byli zgodni w odrzuceniu rzymskokatolickiej nauki od transubstancjacji, mówiącej o tym, że chleb i wino w rzeczywisty sposób zmieniają się w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Niestety pomiędzy nimi reformatorzy nie byli zgodni co do znaczenia wieczerzy pańskiej. Teologowie z Wittenbergi, jak Luther i Melanchthon, nauczali tzw. konsubstancjacji, która uznaje realną obecność ciała i krwi Chrystusa w chlebie i winie. Jednak w odróżnieniu od rzymskokatolickiego poglądu twierdzącego, że Chrystus jest trwale obecny, Luther twierdził, że Chrystus jest współobecny w elemencie chleba i wina tylko podczas sprawowania sakramentu. A więc podczas sprawowania sakramentu to jest dosłownie ciało i to jest dosłownie krew Chrystusa. Tak rozumiał Luther. Teologowie szwajcarscy, jak Zwingli, prezentowali całkowicie przeciwstawny pogląd. Posiadali spiritualistyczną opinię co do wieczerzy, czyli twierdzili, że to są znaki, że chleb i wino nie są niczym więcej jak tylko symbolami. Chrystus nie jest obecny w znakach, a wieczerza jest jedynie pamiątką śmierci Chrystusa. Więc całkowicie skrajne podejście niż prezentował Luther. Luther mówił, podczas sakramentu wieczerzy to jest ciało Chrystusa, to jest krew. W Kościele rzymskokatolickim to zawsze jest ciało i to zawsze jest krew. Nie tylko podczas sprawowania mszy, ale gdziekolwiek to później zaniesiemy, to tam też będzie ciało i krew. W nauczaniu Kalwina, teraz Kalwin, o wieczerzy pańskiej centralne miejsce zajmuje społeczność z Chrystusem. Sakrament nie ma znaczenia, jeśli otrzymujący nie wierzy. Sakrament nie dodaje nic ponad to, co już otrzymaliśmy w wierze. Sakramenty nie są jednak jedynie znakami bez treści. Chleb i wino są widzialnymi znakami ciała i krwi Chrystusa. Oczywiście nie jest to prawdziwe ciało i krew Chrystusa rozumiane w sposób fizyczny, lecz są to narzędzia, przez które Chrystus udziela swego ciała i krwi. A więc w sposób fizyczny to nie jest ciało Chrystusa, w sposób fizyczny to nie jest krew Chrystusa, ale za pośrednictwem tego chleba i tego wina Chrystus udziela nam swojego ciała i udziela nam swojej krwi. Tak mówił Kalwin. Że przyjmując ten chleb, przyjmując to wino, za tym pośrednictwem przyjmujemy ciało pańskie i krew pańską. Mamy wspólnotę z Chrystusem, ale jest to rzecz bardzo trudna do zrozumienia dla nas. Naszej więzi z Chrystusem nie jesteśmy w stanie zobaczyć, ale Bóg czyni ją widoczną poprzez znaki wieczerzy. Kalwin podkreśla, że Chrystus jest obecny w sakramencie wieczerzy pańskiej, niemniej jego obecność nie ma charakteru realnego, ale duchowy, osobowy, który jest możliwy dzięki działaniu Ducha Świętego. Zatem także wierzący przyjmujący chleb i wino, wierzący ma społeczność z Chrystusem w sposób duchowy przez Ducha Świętego, również dzięki Duchowi Świętemu uczestniczy w wieczerzy, zostaje zjednoczony z ciałem Chrystusa, którym jest Kościół. Jakie są korzyści lub owoce uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej? Wieczerza Pańska pomaga nam w naszych słabościach. Jeśli szczerze spojrzymy na siebie samych, ujrzymy, że nie jesteśmy całkowicie sprawiedliwi wobec Boga, że jesteśmy pełni grzechu. Przez Chrystusa, przez wiarę w Niego możemy zostać zbawieni. Bóg obdarował nas wieczerzą jako lustro, w którym widzimy Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, by zdjąć nasze grzechy i winy. Wieczerza oznacza także wielką pociechę, ponieważ wskazuje na krzyż Chrystusa. Jednocześnie niesie zapewnienie o życiu wiecznym. Tak realnie jak chleb zostaje złamany, tak realnie ciało Chrystusa zostało złamane za nas. Chrystus jest osobiście obecny w Wieczerzy Pańskiej. Przez Ducha Świętego wierzący mają udział w ciele i w krwi Chrystusa. Zostają włączeni w mistyczne ciało Chrystusa, czyli Kościół. Podczas Wieczerzy Pańskiej ofiarowany jest nam Chrystus i możemy mieć udział w Jego darach. Możemy, ofiarowany nam jest Chrystus, możemy Go przyjmować. Wieczerz jest nam oferowany w chlebie i w winie. Przez wiarę mamy w tym udział. W swoim dziele krótki traktat o Wieczerzy Pańskiej Kalwin napisał, kiedy otrzymujemy sakrament w wierze, bierzemy udział w samej istocie ciała i krwi Pańskiej. Dalej mówi tak, Kościół musi być w związku z tym czysty, wolny od osób żyjących w grzechu i niechcących się nawrócić. Dlatego Kalwin tak silnie podkreśla znaczenie dyscypliny w Kościele. Obecność Chrystusa w wieczerzy wymaga praktykowania dyscypliny kościelnej. Ofiarowanie sakramentu każdemu oznacza profanację. Jeśli publiczni grzesznicy otrzymują sakrament, oznacza to profanację, tak twierdził Kalwin. Według Kalwina tylko ci, którzy publicznie wyznali swoją wiarę, mają dostęp do wieczerzy. Ważne jest, aby każdy biorący udział w wieczerzy wcześniej badał samego siebie, czy nie jest w grzechu. Jeśli stwierdzi taki stan, aby się nawrócił, zanim będzie uczestniczył w Wieczerzy Pańskiej. Wieczerza Pańska była dla niego tajemnicą i wspaniałym darem Bożym dla pocieszenia i wzmocnienia naszej wiary. Jak powiedziałem wcześniej, to stanowisko nasze jest najbardziej zbliżone do tego, co prezentował Kalwin, do jego zrozumienia Wieczerzy Pańskiej. Tak my też rozumiemy. Przyjmując chleb i wino, przez wiarę przyjmujemy ciało i krew Pańską. Mamy w tym udział w społeczności z Chrystusem ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Dlatego nie możemy do tego podchodzić w sposób lekceważący. Dlatego nie możemy do tego podchodzić w sposób rutynowy. Dlatego nie możemy do tego podchodzić w sposób, taki bym powiedział, tylko zwyczajowy. Ważne jest, żebyśmy swoje serce skierowali w stronę naszego Pana i Zbawiciela. Wiecie, dzisiaj tak pomyślałem, że chcę zostawić więcej czasu, chociaż ten czas szybko biegnie. Żebyśmy mogli tą pamiątkę przeżywać w taki sposób głęboki. Skupieni na Chrystusie, skupieni na Jego śmierci, skupieni na Jego zmartwychwstaniu. Jeżeli po prostu czujemy, że jesteśmy obciążeni winą czy grzechem, niech to będzie czas ukorzenia się i czas wyznania naszych grzechów. I to będzie czas upamiętania przed Bogiem, czas obmycia, oczyszczenia. I tak jak nam Boże Słowo mówi, niech człowiek je chleba tego i z kielicha tego pije. Niech uczestniczy w stole Pańskim, niech będzie posilony przez fakt społeczności z Chrystusem. Drodzy, chcę Was zaprosić do wspólnej modlitwy. Powstajmy, bądźmy wspólnie, spędzimy czas w modlitwie.